Już jutro w Jerozolimie występ Władimira Putina, który najprawdopodobniej przed kamerami całego świata powtórzy własną NKWD-owską wersję historii, w myśl której to Polska wraz z Hitlerem rozpoczęła II wojnę światową i doprowadziła do zagłady Żydów. A z nami jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Jarosław Szarek. Witam serdecznie, panie prezesie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie prezesie, jak reagować na te bezczelne kłamstwa płynące od prezydenta Władimira Putina?
Jedyną skuteczną metodą walki z kłamstwem jest mówienie prawdy. Nas broni nasza historia, nasze dzieje w czasie II wojny światowej. Kilka tygodni temu usłyszeliśmy z Moskwy, że to Polska wspólnie z Hitlerem była państwem, które odpowiada za wybuch II wojny światowej. To jest historyczne kłamstwo, tak odległe od prawdy, że nie obroniło się. To nie tylko zdecydowany przekaz przedstawiciela państwa polskiego, ale głosy również za granicą, które wtedy się pojawiły. I to trzeba robić cały czas. Minęło od początku wojny 80 lat. Praktycznie ostatni świadkowie odchodzą. Zbyt długo uwierzyliśmy w te nieprawdziwe kwestie, że historia nie ma znaczenia, że po co nam wiedza o przeszłości. No dzisiaj historia jest elementem walki politycznej. My mamy tą komfortową sytuację, że nas broni prawda. Tylko trzeba tą prawdę głośno mówić. I to się ostatnio dzieje. Myślę, że skutecznie odrabiamy tą lekcję zaniechania, odwracania się od przeszłości. I to niedawne kłamstwo Putina spotkało się z należytą reakcją. Pozostał sam z tym kłamstwem. Teraz, jeżeli go powtórzy, to my sobie z tym kłamstwem poradzimy. Bo fakty są takie, że to współpraca sowieckiej Rosji z nazistowskimi Niemcami, podpisanie przez nich paktu Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 roku, któremu towarzyszył tajny protokół, w którym oba państwa dzieliły się wpływami w Europie Środkowo-Wschodniej, co później zostało urzeczywistnione 1 września atakiem Niemiec hitlerowskich na Polskę i 17 września atakiem sowieckim. Ofiarami paktu Ribbentrop-Mołotow nie była tylko Polska, ale również państwa nadbałtyckie. Niepodległa Litwa, Łotwa, Estonia, które straciły na kilkadziesiąt lat niepodległość. Po II wojnie światowej stały się sowieckimi republikami, ale również Rumunia, Finlandia obroniła swoją niepodległość w 1939 roku, walcząc zwycięsko z Armią Czerwoną. My musimy opowiadać naszą historię Polski. To jest historia. Często się podkreśla, że my Polacy mówimy o własnej wyjątkowości. Nie, nasza historia niestety taka była. Stąd ta trudność tej opowieści. Bo pierwsze, przez dwa lata wojny, 1939-41, byliśmy ofiarami dwóch państw totalitarnych, czyli Niemiec sowieckich i Rosji sowieckiej. Symbolem tej okupacji jest Katyń, są Palmiry, jest Auschwitz, są wywózki do łagrów. Niszczenie narodu, żeby więcej Polacy nie upominali się o niepodległą Polskę, o wolność. Później w 1941 roku Niemcy napadły na Związek Sowiecki. Związek sowiecki stał się sojusznikiem naszych aliantów. W 1933 roku odkryto groby katyńskie. Zaczęło się kłamstwo katyńskie. Polska upominała się o prawdę o Katyniu, bo wszyscy wiedzieli, kto jest sprawcą mordów w Katyniu. Niestety w walce o tą prawdę byliśmy sami. Zachód nas nie poparł. Rosja zerwała stosunki dyplomatyczne z rządem Rzeczpospolitej. Później był Teheran, była Jałta, czyli podział ponad Polakami naszego terytorium. Straciliśmy połowę terytorium. Narzucono wbrew woli Polakom rząd, którego celem była komunizacja Polski. Od pierwszego do ostatniego dnia wojny walczyliśmy z Niemcami. Nasza historia jest nieco inna, bo my instytucjonalnie nie podjęliśmy kolaboracji z okupantem niemieckim. Tak jest inaczej. To w Polsce nie było ochotniczych dywizji SS, innych formacji. Zdarzały się przypadki indywidualnej współpracy obywateli Rzeczpospolitej z okupantem niemieckim, ale one były piętnowane przez społeczeństwo, ale przede wszystkim przez struktury państwa polskiego, podziemnego państwa polskiego i rząd polski na emigracji. Ta sytuacja fatalna, w jakiej znaleźliśmy się po II wojnie światowej, rzeczywiście nasi alianci oddali nas pod panowanie Związku Sowieckiego, no to była zdrada. To była tak naprawdę zdrada, ale przede wszystkim wartości. Wartości, w imię których Zachód przystępował do wojny. W 1941 roku została podpisana Karta Atlantycka, czyli zbiór takich zasad podpisany przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, później przez kilkadziesiąt państw, również przez Związek Sowiecki, że po wojnie żadne zmiany terytorialne nie będą przeprowadzone bez woli danego narodu, że nie zostanie bez woli danego narodu narzucony rząd. To wszystko zostało po wojnie złamane. To był też również element kryzysu moralnego, z jakim wychodził z II wojny światowej rząd, jaki wychodził Zachód. I ta rzeczywistość Polski po II wojnie światowej, to, że w walce z Niemcami przez Polskę przetoczyła się Armia Czerwona, ale ona nie przynosiła nam wolności. Te fakty są niestety często nieznane na Zachodzie. Przypominanie ich Zachodowi, przypominanie ludziom o tym, co tu się wydarzyło, jest naszą teraz racją bytu, bo kto wie na Zachodzie, że to zniewolenie Polski zaczęło się przecież od niemal pierwszych dni po wkroczeniu armii sowieckiej, likwidacji struktur polskiego państwa polskiego. To są tysiące żołnierzy polskiego państwa podziemnego wywożonych na wschód. To jest uprowadzenie przedstawicieli polskiego państwa polskiego w marcu na czele z delegatem rządu Janem Stanisław Jankowskim, czy komendantem głównym Armii Krajowej, wywiezienie ich do Związku Sowieckiego i tam skazanie w słynnym procesie 16. Oboje już do Polski żywi nie powrócili. A jednocześnie w kraju budowanie struktur komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, którego celem było likwidacja wszystkich ludzi marzących o wolnej, niepodległej Polsce. A wybory w 1937 roku przeprowadzone w atmosferze terroru. Co najmniej 150 działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego zamordowanych w czasie kampanii wyborczej. Taka była rzeczywistość. Mimo, że w Polsce miliony Polaków nie miały złudzeń, czym jest Związek Sowiecki, czym jest instalacja systemu komunistycznego, można powiedzieć, od pierwszych dni obecności sowieckiej. Inna była historia na przykład Czechosłowacji, gdzie partia komunistyczna zdobyła w legalnych wyborach niesfałszowanych tuż po wojnie 40% głosów. Ale 3 lata później, po wojnie, dokonano w Pradze w lutym 1948 roku zamachu stanu, w którym, w wyniku którego pełnia władzy przeszła w ręce partii komunistycznej. Różne były drogi zniewalania tej części Europy po 1945 roku, ale cel był jeden. Podporządkowanie tej części Europy z Polską, z Czechosłowacją, z Węgrami, z Bułgarią, Rumunią, Związkowi Sowieckiemu, Moskwie. I myślę, to trzeba mówić i to się mówi. I Rosja, mówiąc takie rzeczy, tak ewidentne kłamstwa, to jest droga donikąd, bo ja wierzę, że nawet w tym świecie współczesnym, zrelatywizowanym, jednak fakty jednak mają odpowiednią siłę i moc. To pokazuje nawet te rosyjskie działania sprzed kilku dni. Opublikowanie dokumentów, które rzekomo są po raz pierwszy ujawniane. Te dokumenty dotyczyły wejścia armii sowieckiej na ziemię polskie, do Warszawy. Są dawno znane, nic nowego nie wnoszą i są dokumentami wybranymi, żeby pokazać tylko część obrazu wejścia armii sowieckiej. Nie ma w ogóle w tych dokumentach tego, czym wejście armii sowieckiej tutaj było, że towarzyszyła mu przemoc, towarzyszyła mu likwidacja przedstawicieli polskiego państwa podziemnego, fizyczna likwidacja. To jest zarazem lekcja dla nas, żeby nie iść tą drogą. My mamy całą tą skomplikowaną prawdę pokazywać i konsekwentnie każdego dnia nie reagować tylko w tych dniach, kiedy Putin wypowiada te czy inne kłamstwa, ale ważny jest ten czas między tymi wypowiedziami. Wiemy, że podobno takie działania zostaną, myślę, przeprowadzone w maju 1945 roku i spotkają się one ze zdecydowanym sprzeciwem polskiego państwa, tak jak było teraz, i kłamstwo nie zwycięży. Czasami droga do prawdy jest długa, ale to są te same mechanizmy i ten sam zasób kłamstwa, z jakim mieliśmy do czynienia przez kilkadziesiąt lat w sprawie zbrodni katyńskiej. No prawda ostatecznie zwyciężyła. Teraz też tak będzie, tylko my musimy być aktywni. I takie dzisiaj państwo polskie za takie działanie podejmuje.
No właśnie, Stalin dogadał się z Hitlerem, tym samym otworzył Hitlerowi możliwość ataku na Polskę we wrześniu 1939 roku. Później, kiedy Hitler przeprowadzał swoją kampanię, Stalin zdecydował wejść z drugiej strony na bazie tego paktu nazywanego Ribbentrop-Mołotow, a w gruncie rzeczy chodzi o umowę Stalina z Hitlerem. Później dwaj okupanci się posprzeczali, nazwijmy to tak, no i Hitler ruszył na Związek Sowiecki, zresztą ku zaskoczeniu wówczas Stalina. Państwo polskie de facto przestało istnieć formalnie. Państwo polskie do tej pory gwarantowało swoim obywatelom pochodzenia żydowskiego bezpieczeństwo, ponieważ to to było również państwo tych Żydów, którzy zamieszkiwali Rzeczpospolitą. To oni byli obywatelami Rzeczpospolitej i państwo troszczyło się o tych obywateli, ale gdy przestało istnieć, wówczas i Hitler, i Stalin stali się odpowiedzialni też za to, co się wydarzało. No i wyzwolenie, które niektórzy nawet politycy z lewicy mówią o wyzwoleniu przez armię sowieckiej, to było przepędzenie jednego okupanta przez drugiego okupanta i ani Sowieci, ani też alianci z Zachodu nawet torów nie zbombardowali do Auschwitz.
Czy kwestia właśnie wkroczenia tutaj armii sowieckiej nie była wyzwoleniem. Oni przynosili koniec straszliwej, morderczej, zbrodniczej okupacji niemieckiej, ale przynosili zarazem, i to myślę, że część żołnierzy, którzy ginęli tutaj na polskiej ziemi, nie miała nawet tego świadomości. Przynosili system komunistyczny, który wcześniej, przecież zainstalowany w 1917 roku w Rosji, miał na swoim sumieniu miliony ofiar. To sami Rosjanie byli pierwszą ofiarą systemu komunistycznego zaraz po roku 1917, później w czasach wielkiego terroru. Przypominanie tego wszystkiego jest koniecznością, a myślę, że Moskwa prowadzi konsekwentną politykę, ale wykorzystuje w tej polityce nieprawdę. Tak czyni, tutaj te tradycje są dużo, tradycje są bardzo bogate. Ma narzędzia, ale wobec takiej polityki jedyną naszą reakcją musi być konsekwentne przypominanie prawdy, bo tej prawdy dowodzą setki dokumentów, świadectw. Taka była rzeczywistość. Tutaj nie da się tej rzeczywistości zakłamać.
Zastanawiam się też, panie prezesie, no bo tak, za tymi obchodami w Jerozolimie stoi pan Moshe Kantor, miliarder rosyjsko-żydowski, oligarcha, nazywany też człowiekiem Kremla, który jest przewodniczącym równocześnie Europejskiego Kongresu Żydów. Haaretz pyta także, jaką rolę odgrywają izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Prezydenta Izraela i Yad Vashem, czyli taki odpowiednik trochę też Instytutu Pamięci Narodowej w Polsce, którzy wymieniani oficjalnie są jako współorganizatorzy. Przecież no, w zasadzie można zobaczyć gołym okiem, że ta uroczystość krojona jest pod Putina. Ma zabrać głos również prezydent Francji, kraju, który kolaborował z hitlerowskimi Niemcami, który 30 tysięcy swoich obywateli pochodzenia żydowskiego w wagonach do Auschwitz kierował.
Polska była krajem, która instytucjonalnie nie uczestniczyła w zbrodni Holokaustu. Były osoby, które podjęły współpracę z okupantem niemieckim, ale były one piętnowane przez struktury polskiego państwa polskiego, przez rząd polski na emigracji. Ja nie chciałbym bieżących kwestii politycznych komentować, ale ustawianie się Rosji jako kraju, który wypowiada się czy osądza innych w kwestii takich czy innych postaw antysemickich, gdy patrzymy chociażby na dwa ostatnie wieki Rosji, jest moralnie dwuznaczne. Co najmniej, i to sięgając po tą najnowszą historię, przecież lata 70., no, część ruchu dysydenckiego w Rosji rodziła się stąd, że Rosjanie pochodzenia żydowskiego nie mogli wyjeżdżać do Izraela, bo to państwo komunistyczne im zabraniało, a wcześniej walka systemu komunistycznego z religią żydowską, wszystkie te kampanie antysemickie. Ja przypominam, że gdzie było źródło w PRL-u kampanii antysemickiej po marcu 1968 roku. To był element polityki, jaką prowadziła Moskwa po wojnie sześciodniowej, w wyniku której Izrael pokonał państwa arabskie wspierane przez Związek Sowiecki. Tu nastąpiło przestawienie tych wektorów sowieckich w Moskwie na te czasy. Wcześniejsze niszczenie synagog, niszczenie kultury żydowskiej w Rosji bolszewickiej. No już nie wracając po tą falę instytucjonalnie organizowanych pogromów wiek XIX, przełom wieku XIX i XX. To jest co najmniej wątpliwie moralne, a fakty też świadczą przeciwko temu.
To ostatnie pytanie, jeśli pan pozwoli, panie prezesie. Już 27 stycznia na terenie niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau odbędą się uroczystości organizowane przez Rzeczpospolitą. Zapowiedziało udział ponad 50 delegacji na najwyższych szczeblach z całego świata, ale także w związku z tymi jutrzejszymi obchodami, jak się dowiadujemy, w Pałacu Prezydenckim powstało coś na kształt sztabu kryzysowego, tak to nazwijmy. Nie wiem, czy to takie dobre określenie. W każdym razie chodzi o to, żeby przyglądać się temu, co tam będzie miało jutro miejsce, i reagować. Czy Instytut Pamięci Narodowej jakoś włącza się w ten sztab kryzysowy i też w te uroczystości w zakresie takiej merytorycznej współpracy z panem prezydentem?
My jesteśmy instytutem naukowo-archiwalno-edukacyjnym. Stąd naszym głosem są publikacje, są wystawy. Z tej okazji przygotowaliśmy wystawy. Ona jest do pobrania w internecie w języku polskim, w języku angielskim, Zagłada Żydów Europejskich. Pokażemy obsadę obozu niemieckiego KL Auschwitz w całości z funkcjonariuszy SS składających się. Pokażemy nasze publikacje na ten temat w języku polskim, w języku angielskim. A z racji tej rocznicy, tego dnia we wtorek przyszły, nazajutrz po tych uroczystościach w Oświęcimiu, pokażemy rzecz, myślę, niezwykłą, wstrząsające w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej. Pokażemy wystawę wstrząsających rzeźb Samuela Wilenberga, polskiego Żyda, więźnia Treblinki, człowieka, który w 1939 roku na ochotnika wstąpił do Wojska Polskiego, ale aby bronić Rzeczpospolitej, został pojmany przez wojska sowieckie na wschodzie do niewoli. Zbiegł z tej niewoli, ukrywał się potem w Polsce, trafił do Treblinki. Tam cudownie został ocalony, jako jedyny z transportu przeżył. Tylko dlatego, że ktoś mu szepnął, żeby powiedział w czasie selekcji, że jest murarzem. Niemcy potrzebowali murarzy. Przeżył, a później zaangażował się w działania konspiracyjne w obozie i 2 sierpnia 1943 roku chwycił wraz z garstką więźniów za broń. Kilkuset więźniom udało się uciec, wielu z nich złapano, większość, 70 uciekło. Samuel Wilenberg był jednym z tych, który uciekł. Ukrywał się następnie w Polsce, ponieważ jego żona, Żydówka, też przeżyła okupację dzięki pomocy Polaków. A 1 sierpnia 1944 roku, gdy warszawiacy chwycili za broń, on stanął razem z nimi do walki, walczył w powstaniu. Później po wojnie wyjechał do Izraela. I mając 77 lat, zaczął rzeźbić. Wyrzeźbił kilkanaście wstrząsających rzeźb, które są niczym fotografie tej rzeczywistości obozowej. Tym samym jak gdyby wypełnił to przesłanie, które w obozie pozostawił mu były nauczyciel, który gdy przybył tam, spotkał go, ten nauczyciel nie przeżył, on powiedział: ty masz, Samuel, przeżyć po to, żeby opowiedzieć światu, co tu widziałeś i co jeszcze zobaczysz. I Samuel Wilenberg po latach spełnił to przesłanie, wykonując te rzeźby. Rzeźby wstrząsające. On między innymi wyrzeźbił młodą dziewczynę, 19-letnią Ruth Dortmann. Zajmował się w obozie goleniem tych osób, które szły do komór gazowych. Tą dziewczyną, ona tuż po maturze, 19-latka, wiedziała, nie miała złudzeń, że idzie na śmierć. Zapytała go, jak długo to trwa. On powiedział 10-15 minut. Więc to są ostatnie chwile jej życia. Jest jej rzeźba, połowa głowy bez włosów już. W ten sposób ocalił tą pamięć. No a Instytut Pamięci Narodowej wykonuje jak gdyby jego testament, żeby wiedza o tej strasznej doświadczeniu, jakie na polskiej ziemi dotknęło miliony Polaków, Żydów, przetrwała. My przez rok będziemy te rzeźby, to świadectwo tego strasznego miejsca, kim była Teplinka, pokazywać w Warszawie, później w Lublinie, Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Częstochowie. Ale przygotowaliśmy warsztaty dla nauczycieli, dla uczniów, które oglądając te rzeźby, dotykając tej niezwykle przejmującej historii, no poznawały tą dla nas dzisiaj niewyobrażalną rzeczywistość i dramat II wojny światowej, która rozpoczęła się przed 80 ponad laty atakiem na Polskę Związku Sowieckiego i Niemiec hitlerowskich. I obaj okupanci byli zgodni, żeby podjąć działania takie, żeby Polska więcej się nie odrodziła. Ale dzisiaj jesteśmy wolnym, niepodległym państwem. A ostatnią rzeźbą, którą pokazujemy Samuela Wilenberga, jest postać Jana Pawła II, którą ten polski Żyd żyjący w Izraelu wyrzeźbił ostatnią, ponieważ dla niego Jan Paweł II, to jego przesłanie Jana Pawła II, on sam był ogromnym autorytetem i ta postać Jana Pawła II zamyka ten cykl strasznych rzeźb, czyli od śmierci do życia. Takie przesłanie od niewoli do wolności w niepodległej Polsce. Ale mamy obowiązek dzisiaj pamiętania, mówienia o tym wszystkim. Jeżeli tego nie będziemy czynić, to kto inny może to zrobić za nas? Myślę, że uczymy się na tych doświadczeniach ostatnich lat, że trzeba być w tej sferze bardzo aktywnym i wbrew temu, co jeszcze kilkanaście lat mówiono, że historia nieważna, to nie ma znaczenia, przecież jeszcze niespełna 10 lat temu usuwano lekcje historii ze Mińsku, no właśnie takie działania, jak te, z którymi mamy ostatnio do czynienia, no ich powodzenie zależy od niewiedzy. Człowiek, który ma wiedzę, który zna fakty, który czyta, który wie, jak wygląda II wojna światowa, nie da się manipulować. I stąd te wszystkie działania Instytutu Pamięci Narodowej, żeby ta wiedza docierała do jak najszerszego grona ludzi i w Polsce, i za granicą.
Bardzo dziękuję. Myślę, że to bardzo ważna i ciekawa puenta, że powodzenie akcji takich, jakie przeprowadza w tej chwili Władimir Putin, zależy od niewiedzy tych, do których te akcje są skierowane, więc uczmy się. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę.
Wszystkiego dobrego.
Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Jarosław Szarek, był naszym gościem.